Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Dzień dobry, witajcie, a witam gości. Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Piotr Jacoń, TVN24.
Dzień dobry.
Artur Górski, Magazyn Solidarności, Gazeta Gdańska.
Witam
Dzień
państwa
dobry.
Serdecznie.
I Marek Wałuszko, Telewizja Polska w Gdańsku. Dzień dobry.
Witam.
My tak jakoś mamy taką tradycję, wiecie, że zaczynamy od filmów. Bo za tydzień też będziemy zaczynać od filmów. Obiecuję, bo to będzie noc, to będzie poranek po Oscarowy.
No to wtedy, ale... mam nadzieję, zaczniemy od Oscara po prostu. Naszego. No.
Może będą dwa?
No ale dzisiaj mamy niedźwiedzia.
Srebrnego
niedźwiedzia.
Mamy kolejny sukces. Szumowska dostała srebrnego niedźwiedzia za reżyserię filmu Ciało. Tego filmu, nie wiem, czy ktoś z was widział, bo tego
nie,
jeszcze nie ma.
Jeszcze nie wszedł, chyba za tydzień.
Właśnie, ale w jakiś festiwal
nie
widział.
Wcześniej ale... były jakieś pokazy przedpremierowe dla dziennikarzy, ale ten film dopiero 6 marca.
Jakie w kino w ogóle robi Szumowska? Znaczy, co jest w tym, czy to jest polskie kino, czy to jest, jakiego rodzaju to jest kino, że się podoba?
Bo
to
autorskie. Autorskie, takie festiwalowe kino ona robi, dlatego, czyli... że to są filmy, tak jak ja mówię, które z gatunku takich lekko jączących. Każdy temat jest prowokujący. Ona jest autorką, która lubi zadawać pytania. To nie jest kino lekkie, łatwe i przyjemne. To jest jej kino dzieli. Ona ma fanatyków wręcz własnego kina, począwszy od pierwszego filmu Ono poprzez 33 sceny. Potem był sponsoring, najsłabszy powiedziałabym jej film.
I teraz Ciało,
jeszcze w imię, tak, który miał być takim filmem skandalizującym, ale udało jej się zrobić. Ja tylko jedno zdanie powiem. Znaczy, ja z dużą radością obserwuję to, że powiem z patosem. Polskie kino wstaje z kolan. Napisałam parę miesięcy temu. Przeprowadzałam taką rozmowę z filmoznawcą doktorem Kornackim i tam doszliśmy do wniosku właśnie, że polskie kino wstaje z kolan, czyli po tej takiej siermiędze lat 90., po tych komediach romantycznych, które nic nie wnosiły poza kasą dla producentów. Potem były jeszcze słabsze lata. Po 2010 roku naprawdę mamy bardzo dobre kino. Filmy, które jeżdżą na festiwale i zbierają nagrody. Miejmy nadzieję, że nie zostanie.
No i to widać też po tym, co się dzieje na festiwalu w Gdyni, prawda? Że były takie lata, kiedy z niepokojem, trochę takim zażenowaniem się czekało na to, co z tego wyniknie, z tego kolejnego gdyńskiego festiwalu. Trudno było nadążyć za entym filmem pokazywanym w konkursie, który to film absolutnie do tego konkursu się nie nadawał, bo ktoś postanawiał pokazać całą polską produkcję w liczbie 30 filmów na przykład. To, że nastąpiła ta preselekcja, selekcja właśnie festiwalowi gdyńskiemu bardzo dobrze zrobiła. Okazuje się, że jest w czym wybierać i to, co już potem tak esencjonalnie trafia do Gdyni, robi wrażenie nie tylko w Gdyni. To są filmy, które świetnie sobie dają radę potem. Choć chciałem powiedzieć, że one sobie świetnie dają radę też w kinie. Z tym jest chyba trochę gorzej, tak? Bo mówiliśmy o Idzie, która owszem, o niej mówi cały świat, my tutaj czekamy na Oscara, odliczamy. Jednocześnie już się doliczyliśmy, ile osób widziało ten film w Polsce i to naprawdę nie jest imponująca liczba.
Ale jest różnica, tylko jedno zdanie powiem, między kinem autorskim, jakie robi Pawlikowski i właśnie Szumowska, a takim kinem, jakie robi Pałkowski na przykład, z Bogami, prawda? Które już można podciągnąć pod kino gatunkowe. Bo to kino gatunkowe tak naprawdę ciągnie czy Jack Strong, prawda?
Tak?
Czy Jack Strong. To też jest kino gatunkowe w pewnym sensie, bo jest to thriller. Polityczny, Marek? Ale thriller.
To ja podzielam tę radość Ryszardy, bo lata 90. nie były najlepsze. Tam była jeszcze taka opóźniona recepcja na świecie twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, ale to był właściwie koniec. I potem poza takim Oscarem za całokształt dla Andrzeja Wajdy, to trudno sobie przypomnieć coś, co byłoby jakimś takim ważną cezurą, czy ważną datą.
Tak, potem to odliczanie do Oscarów, przepraszam, to trochę przypominało Eurowizję, tak. Gdzie my wystawialiśmy kogokolwiek, kogo nikt nie znał, ale jakoś tam środowisko postanowiło.
Ja myślę, że ten problem z widownią na polskich filmach, to jest tak naprawdę problem marketingu i dystrybucji. Tu gdzieś ta dystrybucja powinna znaleźć nowy sposób promowania polskich filmów, ale nie tylko polskich filmów, właśnie tego autorskiego kina europejskiego czy amerykańskiego. Ja sobie doskonale przypominam 2-3 dni przed Oscarami, kiedyś poszedłem do kina z żoną i byliśmy chyba, było nas tam czworo w tym w tym jakimś multipleksie i oglądaliśmy film, zatytułowany To nie jest kraj dla starych ludzi, który za chwilę miał zejść w ogóle, przestać być pokazywany w kinie, a był tam pokazywany 2-3 tygodnie być może. I pomyślałem sobie, taki dobry film braci Coenów, nikt go nie chce oglądać. On w następnym tygodniu zdobył Oscara za najlepszy
film. Świetny film zresztą.
I to pokazuje problemy takie dystrybucyjno-marketingowe, nie tylko polskiego kina.
Ale można było zrobić dobry marketing Bogo. Można było dobry marketing zrobić Jackowi Strongowi, tak? Nie pamiętam, jakie są tam wyniki oglądalności, ale bardzo wysokie.
Ale dobry film się obroni, bo Ida nie miała takiej znowu promocji.
A ja znów chcę się nie zgodzić. Znów chcę się nie zgodzić, bo polskie kino początku lat 90. to przede wszystkim na ekrany wchodzą pułkownicy, to wchodzi Przesłuchanie Bułgajskiego, to wchodzi Przypadek Kieszowskiego, ale dalej będziemy kontynuować, możemy kontynuować, to wchodzą Psy Pasikowskiego, to wchodzi Krause z Grami Ulicznymi i z całą swoją twórczością, to jest Plac Trzech Krzyży, chociażby, to jest Dług i tak mógłbym wymieniać.
Mówimy o filmach nagradzanych na świecie, o tym mówiłam.
Że one są nagradzane, czy nie, to mniejsza. Mam nadzieję, że kinomani nie pomylą ciała, pani Magdaleny, z Ciałem sprzed 12 lat, taka komedyjka.
Tak, marna zresztą.
Dość marna. A reżyserka wraca do swojego pierwszego filmu, A czego tu się bać, kiedy po Psiach Mazurskich zbiera relacje o śmierci, o relacji między tą cienką linią między życiem a śmiercią.
Właśnie, bo powiedzmy, że ciało o tym jest. To jest jakaś relacja pomiędzy...
To tak jakby odbicie tej fali, która przyszła gdzieś pod koniec lat 90. z filmami 21 gramów, z innymi, z kinem tym amerykańskim, czy iberoamerykańskim, dotykał tego tematu. Jak ona pokaże to w polskich realiach? Sam jestem tego ciekaw, widziałem tylko fragmenty.
Ogólnie jak się mówi o tym filmie, to mówi się, że to jest opowieść o zgorzkniałym prokuratorze, gra go Janusz Gajos.
Znowu prokuratora.
Cierpiącej na anoreksję córce Justyna Suwała. Muszę przyznać, że nie znam aktorki.
No bo to jest Naturszczyk. To jest Naturszczyk.
Dobrze. Ona ma terapeutka niekonwencjonalna Maja Ostaszewska.
Zwróćcie uwagę,
grama,
że zarówno...
Z fragmentów, które widziałem.
Że zarówno widzie, gra dziewczyna, tak zwana świeżynka, Agata Trzebuchowska, tak samo tutaj Suwała, tak jeśli dobrze, bo trzeba się powoli uczyć i przyzwyczajać do tego nazwiska. To jest również dziewczyna, która zupełnie z filmem do tej pory nie miała nic wspólnego, ani z grą. Ale ja tylko jeszcze na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, że wbrew jakimkolwiek sceptycyzmom, to ja jestem też dumna z tego, że nagrodę dostała reżyserka kobieta, bo w historii tych nie tylko niedźwiedzi na Berlinare, bo przecież tam przypomnijmy, że niedźwiedzia dostał Kieślowski z naszych, Polański, Kawalerowicz i jeszcze jeden z mężczyzn. Ona jest pierwszą kobietą.
Nie, też Dejczer był nagradzany za debiut, pamiętam, przy 300 milach.
Tak, więc, ale ona jest reżyserką, prawda, która musi na naprawdę jest trudniej również w tej branży kobietom. Pamiętam, jak pierwszego Oscara dostała reżyserka za, też tytuł wypadł mi w tej chwili z pamięci, Amerykańska, to prawda, jak cmokano właśnie, że no wreszcie kobieta i udało się. I tutaj myślę, że Szumowska też, Agnieszkę Holland mamy oczywiście, tak, ale ona z tego młodego pokolenia...
Kluczem do polskiego sukcesu jest kobiece kino albo kino o kobietach, jak rozumiem. Czyli...
Nie, autorskie. Nie autorskie, no trzeba mieć coś do powiedzenia, albo przynajmniej prowokować jakimiś pytaniami w tym filmie, w każdym filmie. Ona w tym każdym filmie prowokuje. No. Pamiętam 33 sceny, ja na przykład byłam w tej grupie, bo się widownia podzieliła. Tam jest scena pogrzebu, prawda, i zachowań na pogrzebie, że na przykład sobie ludzie idą, spacerują, mimo że to jest dla nich bardzo bliska osoba, że sobie gdzieś palą papierosa. Ja nie bardzo mogłam zrozumieć w ogóle, czy tak może być naprawdę, ale to jednak prowokuje. No, takie sceny z jej filmów prowokują.
A propos filmów, myślenia. To trochę tak zupełnie z boku. Jednym z filmów, który jest nominowany do Oscara, to jest Nasza klątwa. A ja chciałam Państwu polecić dzisiaj reportaż w Radiu Gdańsk Małgorzaty Żerwę, bo ona zrobiła reportaż o dziewczynce, która jest chora na tę samą chorobę, którą... To jest tak zwana klątwa...
Ondyny.
Tak, bo właściwie właśnie nasza klątwa, a mniej się mówi jakby, czym jest ta choroba. Tak w skrócie to po prostu się w momencie, kiedy się zasypia, to się przestaje oddychać. I dzisiaj reportaż właśnie o dziewczynce, która jest chora na tę samą chorobę. To są ludzie z Pomorza. Bardzo serdecznie polecam to po 22. Zresztą Małgosia Żerwa przyjdzie też po 12, żeby o tym trochę odpowiedzieć. A my za chwilę wracamy. Nie, to my jesteśmy dziennikarzami, nie zwierzakami, bo taka tu była trochę rozmowa. Ryszarda Wojciechowska, Piotr Jacoń, Artur Górski i Marek Wałuszko. To są komentarze w Radiu Gdańsk. No, wyglądało to trochę przerażająco, ten płonący most łazienkowski w Warszawie. Most zamknięty do odwołania. Piotrze, co to taki most, ten most znaczy dla Warszawy, dla ruchu w Warszawie? Macie tam tyle tych mostów
w
Warszawie.
To najważniejszy most chyba za mało mamy tych mostów. W Warszawie tych mostów jest nie za wiele. Łazienkowski był i jest ważnym mostem. Okazuje się, że on jest ważny nie tylko komunikacyjnie, ale też tak, znaczy on niesie media, tak? Znaczy on,
struktura medialna tam gdzieś pod spodem.
Tak,
gaz, prąd, czy internet.
Tak, światłowody się tam.
Tak, więc to wszystko padło. Znaczy niezwykłe jest to, że mamy do czynienia z tak na oko nowocześnie wyglądającym mostem w tak na oko nowocześnie wyglądającej Warszawie, które ma tam kupę drewna pod sobą.
Most nie może się palić, wydawało się dotychczas.
Inżynier Stefan Karwowski płakał. Widzowicza.
Tak. Jak budował,
płakał i teraz płakał. Drugi raz jeszcze ten most się pali.
Tak, tak.
75. Jeszcze parę lat rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz się Wisła zapali.
A jakoś tak merytorycznie, jakbyś mógł się powiedzieć?
Merytorycznie przede wszystkim były tam kontrole systematycznie prowadzone i to tak prowadzone, że nie wykryto niebezpieczeństwa zapalenia się drewna, nie zabezpieczono. To prawda jest kosztowna i skomplikowana operacja, ale chyba by się opłaciła.
Że to jest, ja na to patrzę tak z jednej strony jako mieszkaniec prowincji, to znaczy nie wiem dlaczego akurat most Łazienkowski jest od 3 dni najważniejszym mostem w Polsce.
Mieszkasz w Warszawie, że mówisz
ja pamiętam,
o prowincji, jako prowincji.
Nie, po prostu nie rozumiem tego. Most Siennicki, którym dojeżdżają ludzie na stogi i na przeróbkę, też jest zamknięty, chociaż z powodu remontu, a ludzie po prostu jadą drugim mostem, więc no, rozumiem, że można jeden most zastąpić drugim. Natomiast o tyle byłoby to ciekawe dla nas, gdybyśmy po tej katastrofie, nazwijmy to budowlanej, czy tam w Warszawie, zastanowili się, czy przypadkiem gdzieś u nas w regionie, nie wiem, most w Kiezmarku, czy gdzieś jakiś może most taki strategiczny.
Wiesz, nie masz wpływu na to, czy ktoś zostawi po remoncie jakieś drewno, bo tam jest taka sytuacja, ale jakaś kontrola pewnie by się
przydała.
Jest w podobnym
stanie, więc może gdyby teraz wojewodowie, dajmy na to, zarządzili w różnych regionach kontrolę, to byłby jakiś sens.
Ale ty wiesz, co to się zazwyczaj tak odbywa. No pamiętam, jak się zawaliła hala
w
Katowicach, to też były te kontrole, zresztą wtedy było dużo śniegu, to pewnie taka kontrola nigdy nie zaszkodzi. Ale a propos Warszawy, my tutaj z prowincji, tak, taka konwencja Marka, chociaż w ogóle się tak nie czujemy.
Ja tak złośliwie,
to w ogóle ostatnio, wiesz, narzekają w Warszawie, bo blokują im te drogi. Ci rolnicy straszni, no, przyjechali i zablokowali.
Na zakręcie się zatrzymali.
Nawet się jakoś dziennikarze zaangażowali w tę dyskusję.
Bardziej martwi mnie to, że drugiej linii metra od 3 lat nie ma. Miała w 2012 już funkcjonować, jeździć, wozić warszawiaków tam i z powrotem, a na razie to puste wagoniki śmigają sobie w tą drugą linią metra.
Mnie bardziej martwi, że taka osobowość jak Sławomir Izdebski, który w jednym kilkunastominutowym wywiadzie potrafi 50 razy swoje nazwisko wymienić, jest zapraszany z honorami, jeździ po różnych mediach i opowiada, co mu ślina na język przyniesie i robi sobie wyraźnie polityczne podłoże.
Ale czy to jest nowy typ Andrzeja Lepera? To jest nowa postać w polityce?
Tejże partii się
czy on, bo tak się porównuje go oczywiście często, ale czy właśnie to jest jakiś potrzebny jest, nie wiem, może temu środowisku jakiś nowy trybun?
Ja uważam, że nic dwa razy się nie zdarza, tak jak pisała Wisława Szymborska i tutaj pewnie też ani Izdebski nie będzie Leperem, ani Leper nie był prototypem Izdebskiego.
No
jest to po prostu
samobrony,
sprytnych takich wataszków, no bo to jest rodzaj takiego politycznego wataszki. To mamy. On potrafi się świetnie kreować. To jest mistrz autokreacji. Mówi, wie kiedy wyjść, prawda? Jeszcze minister, tak, jeszcze minister nie zaczął rozmawiać. On już wiedział, że należy wyjść. Więc to jest kreator. Znaczy, ja myślę, że podejrzewam, że tak naprawdę te sprawy rolników, to jego mało obchodzą. Obchodzi go to, żeby się znaleźć na dobrym miejscu, na listach do parlamentu. I będę z ciekawością czekać na te wybory jesienne.
Z której partii?
A jak
wolałbym zajmować się panem Izdebskim.
Z PSL-u go nie wysadzi.
Zdolnościami, pozwolicie może, nie panem Izdebskim, jego zdolnościami do kreowania się, czy autokreowania, ale problemami rolnictwa, które no, niezależnie od tego, czy pan Izdebski wyprowadza, czy nawołuje, apeluje do wyjeżdżania ciągnikami, blokowania dróg, czy nie, czy ktoś inny, no to te problemy rolnictwa są i są niezałatwione i tyle. Niezależnie od tego, czy minister Sawicki mówi, że zostały 2 postulaty, czy 3.
No, nie no, tych jest postulatów temat, jest sporo.
Jest temat, o których wiedzieliśmy, choćby kwoty mleczne. To nie jest tak, że kwoty mleczne pojawiają się w tym roku. Kwoty mleczne były założenia przy wprowadzeniu roku 2006 i 2007 na określony czas wprowadzone.
Czy problem chyba polega też na tym, że to środowisko jest podzielone. Znaczy, jak pytamy, czy Izdebski jest drugim Leperem, to drugiej Samoobrony też raczej nie zobaczymy, bo Samoobrona powstała właśnie ze zjednoczenia, jakby na to nie patrzeć.
Ale szybko zaczęła się dzielić potem.
No,
też.
Bo władza zaczęła ją dzielić, tak? Ale zaczęła się dzielić wtedy, kiedy doszła do władzy, więc jednak swoje ci ludzie osiągnęli. Tutaj to środowisko jest podzielone bardzo, zresztą widać to było podczas tego warszawskiego protestu, bo nasi reporterzy rozmawiali z rolnikami, którzy w tym podwarszawskim zakręcie stali. Oni naprawdę z różnych pobudek tam przyjeżdżali. Bez szyldów tak naprawdę, tych szyldów związkowych czy partyjnych. Nie do końca świadomi tak naprawdę, o jakich postulatach się mówi tam na salonach, na które wybierał się po to, żeby wyjść pan Izdebski. Trochę mnie irytowało, szczerze mówiąc, taka ich nerwowa reakcja na pytanie, skąd te nowoczesne, imponujące ciągniki, którymi zajechali do stolicy. Irytuje, tak, nie, mnie akurat ten argument irytuje, dlatego że ja akurat mogę rolnikom dokładnie to samo powiedzieć o moim samochodzie i o moim mieszkaniu. Tak? Znaczy to jakby ludzi, którzy żyją na kredyt w Polsce, jest trochę więcej. Tak? Jest to dość powszechne i to nie jest jakby argument, że trzeba jechać na stolicę.
No dobrze, a właśnie, bo tak jak tutaj mówisz, to mam też takie wrażenie, że jest małe zrozumienie dla tego protestu rolniczego, może mała akceptacja.
No tak, bo się nie wiemy, czy jest mała akceptacja. Nie przypominam sobie jakichś badań opinii publicznych, czy popierasz rolników,
ale
czy
taki,
nie.
Ale taki, wiesz, jest jakiś taki... No,
ja dobrze, myślę, że raczej... To się wyczuwa, wiesz, nie, raczej jest niechęć medialna, tak bym to określił, może. W stosunku do rolników.
Chyba rzeczywiście tak jest, bo...
Czyli częściej przebijają się na przykład do takiego obiegu publicznego głosy w rodzaju, nikt nie będzie nam tutaj blokował stolicy, czy na przykład rolnicy dużo zarabiają, bo mają jakieś tam drogie traktory i powinni się cieszyć, że weszliśmy do Unii, niż tak naprawdę argumenty rolników. Ja na to patrzę troszeczkę tak, pytasz o to, czy to jest samoobrona. Samoobrona była jakimś takim opóźnionym efektem pewnie planu Balcerowicza i tej frustracji ludzi z małych miejscowości, ze wsi, którzy nagle stracili źródła dochodów, bądź ich pieniądze, które wzięli właśnie na kredyty. Pamiętam, Samoobrona to jest właśnie ruch postkredytowy, czyli ludzi, którzy źle wzięli kredyty. I zakończyło się to tym, że ten ruch taki plebejski, jakbyśmy powiedzieli, wszedł w końcu do Sejmu, ale ta frustracja, to niezadowolenie społeczne było autentyczne. To nie było tak, że ktoś kogoś tam gdzieś wykrował. Po prostu leper trafił w pewne nastroje.
I moje pytanie jest takie, czy jest to czas na frustrację?
Ja się zastanawiam, czy mamy do czynienia z takim opóźnionym efektem społecznego niezadowolenia z kryzysu, który prędzej czy później ten efekt jakby niezadowolenia do nas dotarł. Myśmy przez ten kryzys jakoś tam przebrnęli różnymi zabiegami, czy to Wincenta Rostowskiego, czy innych, ale jakiś rodzaj społecznego niezadowolenia pewnie pozostał i wielu ludzi ze swojej sytuacji materialnej jest niezadowolona. I to jest pytanie, czy to jest ten moment, czy nie?
To jest walka z establishmentem, myślę tak ogólnie pojętym. Te wszystkie strajki, wszystkie blokady, to gdzieś myślę, że tym punktem zapalnym jest to, że idziemy na władzę, z tym establishmentem. To, co próbuje Magdalena Ogórek teraz
kiedyś robił wywiad z kobietami, które przyjechały do MKS-u strajkować w 80 roku i one nie mówiły o tym, że chcą 1500 podwyżki, czy chcą mszy w telewizorze. One o tym nie mówiły. One mówiły, że są niegodnie traktowane, że ich kierownik traktuje je niegodnie.
I to jest tak, ten punkt
zapalny, wydaje mi się, że tych ludzi jest, że grup jest tyle sfrustrowanych, że to paradoksalnie właśnie nie działa tak jednocząco. Znaczy, to jest trochę taka licytacja, że moja frustracja jest mojsza. Ty pytałeś o to, czy jest poparcie społeczne dla protestu rolników. Ja pamiętam, jak się zastanawialiśmy nad poparciem dla protestu górników. Wydawało nam się, że Śląsk nas nie obchodzi. A były badania, które pokazały, że 65% było właśnie za nimi.
No ale myślisz, że za odwołaniem prezesa też w jednej spółce, że to podstawowy argument, to też Polacy są za? Myślę, że nie. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Będziemy mówić m.in. o Magdalenie Ogórek, którą wywołała Ryszarda Wojciechowska, a teraz za chwilę skrót wiadomości w Radiu Gdańsk. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Ryszarda Wojciechowska z Dziennika Bałtyckiego, Piotr Jacoń z TVN24, Artur Górski z magazynu Solidarność i Gazety Gdańskiej, ja Marek Wałuszko z Telewizji Polskiej w Gdańsku. Zaanonsowany już temat, czyli kampania prezydencka, konwencja wyborcza, tak to chyba trzeba nazwać, Magdaleny Ogórek, czyli kandydatki SLD. No i jak? Spełniła oczekiwania? W końcu powiedziała to, czego wcześniej nie powiedziała? Jak wam się to podobało?
Ciekawe, że w Ożarowie Mazowieckim była ta konwencja.
To też, no, to tam tak.
No, niby tak. A jednak nam się podobało. Wszyscy chyba mówili o tym telefonie do Władimira Putina, tak, że byłaby odważnym prezydentką, odważną prezydentką, która by zadzwoniła do prezydenta Putina. Ja się zastanawiałem, potem by powiedzieć, co by powiedziała. Tak to zdraście, Władimir Władimirowicz, a tam po drugiej stronie co? Aż to ty ode mnie chcesz, Dziewoszka, bo ja tybia niczego. I
ale
taka.
Tutaj widzę,
to
tutaj
byłoby chyba.
To niepoważnie podchodzisz.
Ale zupełnie poważnie. To
Bo z Magdaleną Ogórek rzeczywiście...
Ale się ożywiliście po prostu. Jak można pojeździć
robi się
po kobiecie? Przepraszam za kolokwializm.
Ale kandydata na prezydenta absolutnie płeci nie ma nic do rzeczy.
Ja chcę powiedzieć coś może nietypowego. To znaczy ja tak się zastanawiałem, jak ugryźć, że się tak wyrażę, temat prezydencki, a szczególnie temat kandydatury pani Magdaleny Ogórek. I pomyślałem sobie, nie ma co bić w ten sam bęben. Wszyscy wiedzą, jak to wygląda i mniej więcej, jak to się zakończy.
Nie wygra.
Ja natomiast zastanawiałem się, dlaczego ta młoda pani zdecydowała się w ogóle na kandydowanie. Skąd ten pomysł? I postanowiłem jej troszeczkę bronić. To znaczy pomyślałem sobie, że ona wykonuje pewną ważną misję powierzoną jej przez Leszka Millera. Przecież Leszek Miller to jest człowiek, który był premierem tego kraju. Brał udział przy obradach Okrągłego Stołu. Ratował polską lewicę. Był ministrem spraw wewnętrznych. Wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej. To nie jest człowiek, który nie wie, czym jest polityka i to nie jest człowiek, który zwariował, czy się z nim zgadzamy, czy nie. To, że wybrał Magdalenę Ogórek, to nie jest jego jakiś happening, że on sobie pomyślał, że będzie fajnie, zabawnie i tak dalej.
Ja myślę, że to
jest jakiś ruch adresowany no nie tylko do elektoratu, bo on pewnie wie, że ani Magdalena Ogórek, ani nikt z SLD nie byłby w stanie wygrać tych wyborów. Nie ma szans na kandydata takiego jednego dla wszystkich ugrupowań lewicowych. Więc myślę, że ona ma takie po prostu ważne zadanie przeprowadzić przez ten ciężki czas SLD, a z drugiej...
Może czerwone?
A z drugiej strony dać pewnie chwilę
Marek,
na oddech.
Przeprowadzić przez ciężki czas, znaczy chyba, pokazywać się, chyba żeby robić dobry PR.
Marek wierzy w jakąś ideologię po prostu Magdaleny Ogórek. Nie, ja po pierwsze, pytanie dlaczego do polityki, no po prostu, żeby zaistnieć mocno.
Sobie Miller SLD w tym czasie, to znaczy on chce...
Ale ty myślisz, że w SLD są zadowoleni z tej kandydatury? Przecież oni tam...
Nie, no wszyscy idą teraz murem.
Znaczy pewnie, no ale zachwyceni nie są. Tak zwani starzy działacze.
Ja mam pretensję o to, że jednak ci młodzi, którzy pojawiają się, bo wyraźnie widać, że jest jakaś zmiana warty w polityce, że przychodzi młodsze pokolenie, to 30-parolatków, 40-latków, tak. Bo i Jarubas SL-u. Przecież, bo
nowym
i Andrzej Duda, bo i Magdalena Ogórek. Ale mam tylko jedno takie zastrzeżenie, że to są wszystko, przepraszam, produkty PR-owe. Takim produktem absolutnie ukształtowanym, przepraszam, że tak mówię brutalnie o kobiecie, jest właśnie doktor Magdalena Ogórek. Podkreślam to doktor, bo lewica cały czas to podkreśla. Znaczy, dla mnie fajnym było to, że ona zwróciła się do młodych ludzi, do właściwie pokolenia nieco straconego tutaj, które rzeczywiście stoi na straconej pozycji i najszybciej wyjeżdża z tego kraju. Ale ja poza takimi hasłami, apelami, że będzie lepiej, spowoduje, że młodzież przestanie z tęsknotą patrzeć na zachód, że będzie chciała zostać w kraju, to chciałabym jeszcze usłyszeć od niej, na przykład w wywiadach, żeby jakiś dziennikarz miał szansę zadać jej pytanie i zapytać, w jaki sposób sposób ona wyobraża sobie realizację tego jej postulatu czy hasła. Ona po prostu nie daje szans. Ja tego nie rozumiem. Do tej pory każdy kandydat na prezydenta pchał się drzwiami
poczekaj,
i oknami
może
do telewizji.
To jest taka taktyka, żebyśmy my o niczym innym nie mówili, tylko że Magdalena no właśnie, Ogórek nic nie mówi, tak? Że nie udziela nam wywiadu, ale żebyśmy się pieklili i ona ciągle funkcjonuje.
Ale czy sądzisz, że ludzie pójdą i postawią przy niej krzyżyk tylko dlatego, że o niej się mówi? No nie wiem, jeżeli tak jest, to znaczy, że żyjemy w szalonych czasach.
Najważniejsze, żeby się mówiło. Byle jak, czy dobrze, czy źle, najważniejsze, żeby się mówiło.
Ale to możesz dostać rolę w serialu.
Ale słuchajcie, to jest kandydatka lewicy, która określa siebie jako ugrupowanie wrażliwe społecznie. Mamy w Polsce cały szereg grup społecznych, pracowniczych, niezadowolonych z sytuacji finansowej, w której się znajdują, niezadowolonych z prawa. I ja nie wiem, jaki jest program pani Magdaleny Ogórek, jeśli chodzi o tych wszystkich ludzi, którzy, nie wiem, tracą pracę, o kobiety, które próbują wrócić po urlopach macierzyńskich do zawodu.
Takimi rzeczami, takimi sprawami zajmuje się rząd. Dlaczego prezydent ma przedstawiać program właściwie rządu?
Ja ci powiem dlaczego.
Czyli rozwiązywania konkretnych... Ja bym oczekiwała jakichś kierunków.
Że prezydent ma moc ustawodawczą. Czyli na przykład...
Inicjatywę
ustawodawczą. Jeżeli stwierdzi na przykład, że nie wiem, że dla bytu tego kraju i dla tych, którzy go wybrali, nie do pomyślenia jest, nie wiem... podnoszenie wieku wyborczego, to może to zablokować. Albo może
musimy zwolnić płacenia podatków ludzi.
W dwóch aspektach, które są dość konkretne. Pierwsze to jest obniżenie wieku emerytalnego prowadzone ustawą 67 tak zwaną, a druga kwestia to jest podwyższenie kwoty wolnej od podatków. Przypomnę, że w Polsce to jest 600 euro, a na przykład na Cyprze 15 tysięcy euro wolne od podatku. 3 tysiące z okładem wolne od podatku to jest naprawdę skromna liczba. Państwo sięga w różnych innych pośrednich też podatkach po pieniądze obywateli. I tutaj te dwa aspekty warte są podkreślenia. Co do różnicy między kandydatami, to przypomnę, że również Bronisław Komorowski sięgnął po poparcie samorządowców w Katowicach. To wezwał 29
prezydentów. Za chwilę o Bronisławie Komorowskim, jeśli pozwolisz. Panie Ogórek, ja bym chciała jeszcze się zapytać.
To jest otwarcie na młodych ludzi, którzy są niezadowoleni z marki, się mówią, zgadzam, tych na stażach, na śmieciówkach. Sama mówiła, że była na stażu, bo nie miała innej możliwości zatrudnienia się.
No tak, ale w kancelariach premiera i prezydenta. No przepraszam, więc mnie to też źle zabrzmiało. Jeśli ona się zwraca do młodych ludzi, którzy są na tych różnych śmieciówkach, stażach, z pozycji kogoś, że tak powiem, poniewieranego przez staże, no to fajnie. Ja też bym chciała być na stażu w kancelarii prezydenta albo premiera, bo tam naprawdę to nie jest. Ja w pewnym sensie ją podziwiam, bo ona rzeczywiście miała dosyć trudne zadanie.
Ona musi robić dobrą minę do swojej gry. No,
trudną
to też
drogę.
Musi?
Rzeczywiście dziewczyna z górniczej rodziny.
No to jest polityka, musi.
Daleko zaszła. Dziewczyna z górniczej rodziny daleko zaszła i to mi imponuje. Tylko pytanie, czy ona musi tak wysoko w tym wieku sięgać bez tych... Ale czekam na pytanie.
A dlaczego tak wysoko? No wiesz, Aleksander Kwaśniewski nie był dużo starszy.
No ale miał jednak długie doświadczenie.
Lech Wałęsa, kiedy kierował z największym strajkiem w Polsce, był prawie w podobnym wieku.
Trzeciej RP.
Kwaśniewski był człowiekiem aparatu od lat 80. od ZSP.
O, i tutaj mamy zawsze taki dodatek historyczny, jak...
Był przy okrągłym stole.
Dobrze, no właśnie, 29 prezydentów miast poparło Bronisława Komorowskiego. Ze znanych nam jakoś szczególnie to prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Nie znalazłam tutaj prezydenta Gdyni wśród tych nazwisk.
To byli ci, którzy kandydowali z PO. Nie, którzy kandydowali z PO i ewentualnie byli popierani przez PO.
Na przykład Jacek Majchrowski. Też popieram Bronisława Komorowskiego. No to taki powiedziałbym, no cóż, ładny gest i tyle.
A ty, Artur, co coś więcej? Ja myślę sobie,
ładny gest, tak. No tutaj mamy... jakoby największego pretendenta z olbrzymim, twierdziliśmy poparciem, a okazuje się, że to poparcie spada w ciągu tygodnia o 6 punktów, jest poniżej 50%.
Wciąż jest najwyższe.
Wciąż jest najwyższe. Pogoń trwa, prawdopodobnie druga tura będzie. Poparcie pana prezydenta Adamowicza no nie dziwi, bo też odebrał order swego czasu od pana prezydenta Komorowskiego.
A myślisz, że jak się orderu nie dostaje, to się wtedy nie popiera? Jak order, to popieramy.
Nie, no, brakowało nam tej spiskowej teorii dziejów tu.
Ale
jest przecież funkcjonariuszem partyjnym, a pan prezydent Komorowski, mimo że się lansuje jako kandydat obywatelski, jest kandydatem popieranym bezpośrednio przez partię rządzącą.
Natomiast ja się zastanawiam właściwie, no po co? No po co tych 29 prezydentów? No,
że
będzie mieć prezydent 29 głosów, jak ktoś zauważył, bo nie sądzę, żeby takie przełożenie, właśnie ten hołd prezydencki wobec prezydentów miał jakieś przełożenie na wyborców.
Ba, to nawet tej deklaracji,
tak, ale nie sądzę, żeby wyborcy tak słuchali swoich prezydentów, żeby...
Dokładnie, tym bardziej, że wielu z tych prezydentów wygrywało w drugich turach, więc
nie będzie druga tura.
Ci, którzy przeciwko nim głosowali, nie, no, na pewno nie będą słuchać tych prezydentów. Tak. Ja myślę, że... Znaczy, w ubiegłym tygodniu też w Gdańsku był Adam Jarubas, który prowadzi zupełnie odmienną kampanię wyborczą od na przykład Magdaleny Ogórek, bo chętnie rozmawia z mediami, udziela wywiadów, pozwala właściwie na wszystko.
Pokazał żonę, a Magdalena Ogórek nie pokazała męża. Ja byłam rozczarowana.
Aha, ja nie zwróciłem,
No, więc właśnie, on się pokazał, wyłonił się przez moment.
No więc właśnie.
Natomiast rzeczywiście próbuje przy braku środków, bo PSL, jak wiemy, ma problemy z finansami, więc ta kampania jest jakoś tam skromniejsza, ale realizować taki pomysł jeżdżenia po mniejszych ośrodkach, po ośrodkach wojewódzkich, docierania przez media lokalne do społeczności, do głosu, do elektoratu, jest bardzo otwarty i zaskakująco, no powiem inaczej, może nie, że jestem jakimś fanem nagle Adama Jarubasa, ale siedziało mi się miło i słuchało tego, co ten młody człowiek ma do powiedzenia.
Ale ja tutaj dołożę trochę dziegciu.
Andrzej Jarubas, świętokrzyski as. To jest takie
Ale słuchajcie, przez trzy kadencje był, trzecią kadencję już jest marszałkiem.
On akurat ma przynajmniej osiągnięcia właśnie w takim...
A wcześniej był samorządowcem przez lata.
Przepraszam, czy nie jest naiwnością, podobnie jak Magdalena Ogórek, to Jarubas opowiada o tym, że on właśnie teraz idzie do tych wyborów, żeby ten beton PO i PiS-owy rozbić. No proszę
bardzo konserwatywny. Państwa. Zwróć uwagę, stojąc na tym rynku w Nowym Korczynie, on mówił, tak jakby młody Witos, przekaz bardzo państwowotwórczy, bardzo konserwatywny.
Umiarkowanie konserwatywny.
Może umiarkowanie, ale dobrze, bardziej
Piotr
konserwatywny.
Piotr Jaceń, bo strasznie się tu piekli.
Właściwie się w ogóle nie piekli, tylko się... Tylko trochę się śmieję, bo cała ta kampania prezydencka, to ona mnie właśnie trochę straszna i trochę śmieszna, bo ona jest naprawdę popisem takiego infantylizmu i banału. Znaczy to jest tak trochę jak Rysia tutaj mówiła o tym produkcie marketingowym. No, to jest taki festiwal pasty do zębów. No, tam naprawdę nic więcej nie ma. Znaczy, jeżeli się naprawdę zastanawiać na tym...
Takie były. Zawsze
i to
się
jest przygnębiające, ale mam wrażenie, że ta kampania w wydaniu właśnie takim, jak kampania z udziałem Magdaleny Ogórek, której naprawdę nikt nie zmusi, żeby na serio analizować. Znaczy, ja absolutnie to bojkotuję, bo to jest jednak poniżej pewnego... Znaczy, słuchajcie, no jak tutaj siedzimy, wszyscy wiemy, na jakiej zasadzie Magdalena Ogórek została jakby włożona w tę rolę. No, to jest rola kandydatki na prezydenta. To nie jest kandydatka
podobnie
na prezydenta.
Podobnie Adam Jarubas, wiemy, że przecież wcale naprawdę się nie palił.
Naprawdę zajmowanie się na serio tym, co Magdalena Ogórek mówi, to jest tak mniej więcej, jakby się zajmować na serio tym, co... Nie, jest takie urządzenie wymyślone w Gdyni, syntezator mowy Iwona. Znaczy, on taki syntezator mowy Iwona naprawdę jest w stanie poradzić wszystko. Bardzo wszystko i bardzo mądrze.
To bym się nie zgodziła.
Była taka wirtualna kandydatka kiedyś.
Nie możemy być, wiesz, no bo nie możemy tak troszkę znonszalancko, żeby nie powiedzieć arogancko podchodzić. Są partie, wystawiły i trzeba dyskutować.
Pomysł na Magdalenę Ogórek nie jest nonszalancki. Czy to nie jest traktowanie ludzi naprawdę jak... pół analfabetów, którzy naprawdę nie widzą tego, co widać i nie słyszą tego, co słychać.
No mamy głosy, mamy kartki.
No okej, ja mam właśnie korzystam ze swojego głosu.
Ja mam problem z tym, że coraz więcej jest takich kandydatów. No bo przecież, nie wiem, Paweł Kukiz, jeśli zbierze 100 tysięcy głosów.
Nie zbierze. Okay.
Ale słuchajcie, to ale 3% żeby było poparcia jasne. Ma. No, więc nie tylko Magdalena Ogórek mówi, jest jakby postacią dość banalną w tej kampanii. Znaczy jak posłuchać co mówi kandydat Jarubas o tym, że oto teraz jego prezydentura to będzie walka o to będzie prowadzenie polskiej polityki, no to ja się pytam, no to jaka ta polityka w tej chwili jest? Ona jest chińska,
ja wysłuchałem,
jak słuchać Dudy, który mówi, że przyszłość ma na imię Polska, to jak ma na imię teraźniejszość? Znaczy ona zapewne też ma na imię Polska, bo Polska ma na imię Polska, tak? To jest po prostu stek takich banałów.
Może tak, jeszcze
w momencie, ja myślę, że żyjemy w wolnym kraju, każdy ma prawo, kto spełnia wymogi prezydenckie, głosować. To znaczy, jeśli godzimy się na to, że są wybory prezydenckie, jest demokracja, to ludzie, którzy spełniają wymogi formalne, prawne, czy inne, mają jakieś tam poparcie, mają prawo w tych wyborach
startować. Ale nikt nie ma pretensji do Kukiza, to chyba nie o Kukiza chodzi,
to,
tylko raczej o Magdalenę
Górę, kandydatkę SLD. To, że ktoś jest, młodą kobietą i jest nieznaną i mówi dziwnie, to jest inna kwestia. Jeśli trafi, na jakiś tam elektorat, a ma tam chyba 5 czy 6% poparcia, no to powinna wzbudzać bardziej szacunek chyba niż śmiech.
Głosem. Znaczy, na tym polega problem. Nie chodzi o to, że ona jest, nie wiem, za ładna, czy jest za młoda, czy nawet jest za mało doświadczona. Tylko wszyscy wiemy, że mówi nie swoim głosem. Ona, ona, która mówi o tym, że oto ja tutaj, nikt mnie nie lubi, nikt mnie w tej polityce nie chce, bo jestem spoza układu i mówi to do Leszka Millera, który siedzi w pierwszym rzędzie.
Ale ja bym się tym nie przejmował. To jest element kampanii wyborczej, to jest element pewnej gry, tudzież folkloru i to, że ludzie wymyślają sobie różnego rodzaju hasła i grepsy, to będzie tak czy siak, no każda ze stron wymyśli jakieś hasło, będą jeździć na stokach na nartach, będą boksować, będą pływać.
Andrzeja Dudy, właśnie nowy spot się pojawił.
Był
też
nawet ktoś, kto,
w ten weekend.
Kto skakał ze spadochronu. Będą na spadochronie gdzieś z samolotu. Będą różne...
Waldemar Pawlak.
Będą różne,
ja
różne historie. I my jako, powiedzmy, dziennikarze możemy na to patrzeć krytycznie, ale jeżeli Paweł Kukiz ma jakiś, nie wiem, program, to niech startuje. No. Ja bym chciał na przykład, żeby ktoś z nas kiedyś może porzucił komentowanie takie, powiedzmy sobie, bez obciążeń i na własny rachunek wystartował
dzięki Kukizem, bo mam wrażenie, że jemu rzeczywiście o coś tak naprawdę chodzi, a Magdalenie Ogórek no jakoś nie do końca wierzę, że chodzi o to, o czym ona mówi.
Zdominowała tak? Nas.
Strasznie, ta biedna.
Przepraszam,
to muszę bronić.
Dosyć arogancko zabrzmiało to, że ona nie będzie brała udziału w różnych głupawych debatach, nie będzie chodzić do telewizji. No nie ma innej możliwości poznawania kandydata, jak jednak chodzenie po telewizjach, udzielanie wywiadów. No dobrze, ona będzie.
Ale pamiętajcie, że jest chyba 13 kandydatów, no to debata 13.
Te 100 tysięcy
odpowiadać na pytania, bo ja bym chętnie zadała jej pytanie, mnie też problem młodych ludzi bardzo leży na sercu problem umów śmieciowych, problem takich braku perspektyw. Ja chciałabym zadać jej pytanie, bo może ona ma pomysł, tylko nie było czasu na rozwinięcie.
Jeśli wygra wybory, będzie też zwierzchnikiem polskich sił zbrojnych, więc też powinna wypowiedzieć się na temat.
No więc będzie dzwonić do Putina.
Szefem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Stefan Niesiołowski i nikt tego nie uważa za kabaret.
Tej
deklaracji prezydentów przypomniałem, jest takie zdanie, że Bronisława Komorowskiego popierają ci, którym na sercu leży ład społeczny, spokój społeczny. To rozumiem, że wybory w przekonaniu 29 samorządowców to jest coś, co godzi w ten ład społeczny.
Nie wybory, tylko może inni kandydaci. Aha, może nie źle zrozumiałeś ten przekaz.
Bardzo możliwe.
Po prostu. No mówiłam jeszcze o spocie Andrzeja Dudy. Pojawił się przyszłość właśnie faktycznie ma na imię Polska. Taki jest tam przekaz, no taki powiedziałbym ładny. Czyli taki jak cała ta
kampania. W końcu mówimy o głównym kontrkandydacie Bronisława Komorowskiego.
Panie, no ale nic ponadto jakoś nie możemy powiedzieć. Fakt, jeździł, przepraszam, na nartach. Nawet tam uratował kogoś podobno. A ja zmienię temat, jeśli pozwolicie. O likwidację reklamy alkoholu i ograniczenie dostępu do niego zwrócił się do władz i samorządów biskup Tadeusz Bronakowski. On jest przewodniczącym zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski. Czy to ma sens, ograniczanie reklamy alkoholu i ograniczenie dostępu do tego alkoholu? Całkiem niedawno rozmawialiśmy tutaj na ten temat, jeśli chodzi o Sopot, który ogranicza sprzedaż alkoholu w sklepach. Czy to jest sposób na to, żeby to... No, żeby poprawić jakby te wskaźniki liczby ludzi, którzy są uzależnieni. waszym
zdaniem?
Wygląda
na to, że ci księża, którzy zostali zatrzymani w stanie nietrzeźwym, prowadząc samochód, to właśnie winna była reklama. No już tak złośliwie powiem. Nie pierwszy raz rozmawiamy o alkoholu w tym programie. Przy różnych okazjach, przy różnych burdach. Nie, mówię o publicznym takim, o publicznej poważnej rozmowie. I naprawdę nie w zakazach takich, tylko w edukacji moim zdaniem jest problem. To znaczy nie ma żadnej edukacji. Śmiejemy się często, prawda, jak widzimy, że ktoś pijany rowerzysta jedzie na rowerze i zagraża ruchowi, ale jakiż to zabawny obrazek, prawda, bo się przewrócił, ale wstał z tym rowerem. No nie, no dopóki będziemy właśnie tak reagować na to, to
no ja jak
mówię coś śmiesznego, jakbym wypiła, tak? Rozumiem.
Nie, naprawdę.
Ja nie chcę bronić, ale wiem, że to jest po prostu szczytne. Mnie by nie przeszkadzało, gdyby reklam nie było.
Kościół od wielu lat panuje o trzeźwości.
Jestem za tym.
Ogłosił sierpień miesiącem trzeźwości, jaki był tego skutek, no jakiś pewnie był. Biskup Bronakowski ma o tyle rację, że podczas zawodów sportowych, w określonych pasmach emisji reklam, no reklamy piwa, no nie powinny być emitowane, choćby dlatego, że...
Jest to przykry paradoks, dlatego że
niestety młodzież no, sięga po ten napój alkoholowy, jakim jest piwo. Co prawda spadło ostatnimi laty spożycie wina, dlatego że krajowe wina zniknęły z rynku.
Ja nie sądzę, żeby...
się tym nie przejmował, bo to jest oczywiście pytanie o to, czy zakaz pokazywania, mówienia, informowania o czymś spowoduje, że ludzie będą jakby się do tego stosować. Czy samo informowanie o tym, że alkohol jest szkodliwy, sprawi, że ludzie będą bardziej trzeźwi. Polska jest akurat krajem, który no chociaż mamy takie przekonanie, że nie najlepiej wygląda, jeśli chodzi o picie alkoholu, jest krajem, o ile dobrze się orientuję, według Eurostatu grubo poniżej średniej unijnej. Chyba jesteśmy jednym z najmniej pijących krajów, przeliczając alkohol na głowę mieszkańca w Unii Europejskiej, więc...
jeśli chodzi o twarde alkohole, to jednak...
Nie, ja mówię o czysty alkohol, obojętnie czy to jest piwo, ale przeliczony czysty alkohol na głowę mieszkańca. Ja myślę, że my może pijemy... tak jak to się mówi młodzieżowo, hardkorowo, czyli upijamy się po prostu.
To jest
jakimś wizualnym problemem. Nie?
Wyobrażam sobie, że na tak zwanej prowincji, w jakiejś głuchej wiosce, problem alkoholowy nie bierze się z tego, że ktoś zobaczył reklamę fajnego trunku w telewizji, tylko pije trunki, które absolutnie nie są reklamowane i tak naprawdę...
Ale czy posłuchałby księdza, który by mu w kościele powiedział, przestań przynosić wypłatę żonie? Jakby skrzyczał go ksiądz w kościele, albo w czasie spowiedzi i powiedział, przestań chłopie pić, tylko przynoś pieniądze żonie.
Słusznie zauważył, bo to jest sfera raczej mentalna, moralna, etyczna, nieźli prawna, bo w Stanach Zjednoczonych prowadzenie prohibicji w latach 20. się skończyło czym? Zwiększeniem spożycia alkoholu i narodzinami mafii. I taki był efekt.
No to też mówię, ale tutaj Piotr chyba nie zdążył dokończyć zdania, że tutaj jest rola...
Bo Marek powiedział to, co chciałem powiedzieć de facto. Rzeczywiście, znaczy to nie jest przytyk pod adresem kościoła, że słuchajcie, wy się nie zajmujcie reklamami, tylko róbcie swoją dobrą robotę. Ale tak naprawdę księża mają do wykonania potencjalnie dużo dobrej roboty edukacyjnej i to właśnie tam, gdzie nie reklama ma wpływ na to, co ludzie robią, tylko co ksiądz powiedział i co ksiądz pokazał także.
Święte słowa.
I o tej edukacji również myślałam, ale wyśmialiście mnie.
Dziennik Bałtycki, Piotr Jacek, TVN24, tak Artur Górski, magazyn Solidarność i Gazeta Gdańska, Marek Wąsko, Telewizja Polska w Gdańsku, Agnieszka Michajłow. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk. Dziękuję wam i do zobaczenia, do usłyszenia.